Jeszcze jeden werset, tych wersetów będzie więcej, tak, ale przeczytajmy fragment, nad którym się skupiamy. Jest to list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 1 werset, albo też na fragmencie z tego wersetu się skupiamy. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości, nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Więc skupiamy się na prawdzie o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. I kontynuujemy, można powiedzieć, te podstawy nauki o Chrystusie. I od jakiegoś czasu, to już jest trzecia niedziela, kiedy skupiamy się właśnie na tym zagadnieniu odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. I do tej pory powiedziałem, że w ten fundament, który tu jest wymieniony, wpisane jest pewne założenie wstępne, pewne założenie, o którym mówi nam Stary Testament i które brzmi w następujący sposób. To założenie mówi tak: Bóg jest święty i będzie sądził nas, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę. Tak, Bóg jest święty i będzie sądził nas, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę. I omówiliśmy każdy, można powiedzieć, te trzy koncepcje i zobaczyliśmy, że każda z nich jest dla nas złą nowiną. Ale ta zła nowina nie jest ostatnim słowem, jakie Bóg ma do nas. Bóg skierował do nas dobrą nowinę. Zła nowina, można powiedzieć, otwiera nam drzwi dla dobrej nowiny. I dobra nowina, jak zobaczyliśmy do tydzień temu, mówi nam o pięciu rzeczach. Po pierwsze, że Bóg kocha świat, Bóg kocha ludzi. Po drugie, że Bóg ukochał świat tak bardzo, że dał swojego jedynego Syna. I po trzecie, zobaczyliśmy, że Syn jest ratunkiem dla ginących ludzi. On został posłany po to, żeby uratować świat, nie żeby świat potępić. Syn zrobił wszystko, czwarty punkt, Syn zrobił wszystko, aby uratować ludzi od wiecznego potępienia. Dlatego zbawienie jest w Nim. On zbawił świat. I po piąte, zbawienie, czy też ratunek jest przez wiarę w Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć dogłębniej, czy więcej na ten temat, czy posłuchać, o co chodzi w tych punktach, to zachęcam, żeby wysłuchać ostatnie kazanie z poprzedniej niedzieli. Więc dobra nowina, tak, z kolei w naturalny sposób prowadzi nas do nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. I dzisiaj już chciałbym przejść do omawiania tych dwóch fundamentalnych w chrześcijaństwie kwestii. I zacznijmy je omawiać w takiej kolejności, w jakiej ten werset z listu do Hebrajczyków nam podaje. To znaczy, że najpierw jest wymieniona nauka, czy też najpierw jest wymienione odwrócenie się od martwych uczynków, a dopiero potem jest wymienione zawierzenie Bogu. Ale chciałbym dodać, że odwrócenie się od martwych uczynków oraz zawierzenie Bogu nie są dwoma oddzielnymi zagadnieniami. Są one jedną fundamentalną kwestią. Można powiedzieć, że są to dwie strony tego samego medalu. Te dwie, można powiedzieć, kwestie nauki są jak syjamskie bliźnięta. Są one ze sobą połączone, zrośnięte, więc gdzie jest jedno, tam jest i drugie. A ponieważ od czegoś trzeba zacząć, trzeba mieć jakiś logiczny porządek, więc zacznijmy od odwrócenia się od martwych uczynków, ponieważ te są wymienione jako pierwsze w tym wersecie w liście do Hebrajczyków, 6 rozdziału. A potem przejdziemy do kwestii zawierzenia Bogu. Więc dzisiaj chciałem się skupić na kwestii odwrócenia się od martwych uczynków. Ale zanim to zrobię, to zobaczmy, do czego wzywa nas Bóg w Ewangelii. Żebyśmy sobie przypomnieli tę podstawową kwestię. Do czego wzywa nas Bóg w Ewangelii, w dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli nasze martwe uczynki nie podobają się Bogu, Jeżeli nasze martwe uczynki ściągają na nas Boży gniew i potępienie, to oczywistym i naturalnym będzie, że jeżeli chcemy, aby nasze życie podobało się Bogu, jeżeli chcemy mieć związek z Bogiem, ze świętym Bogiem, to musimy z tymi martwymi uczynkami zerwać. Musimy z nimi skończyć. I do tego wzywa nas Bóg poprzez Ewangelię, poprzez to ewangeliczne wezwanie. Pan Jezus głosił to wezwanie od samego początku swojej publicznej służby. Na przykład w Mateusza 4 rozdziale, w 17 wersecie czytamy o tym, że Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Dodam tylko, że słowo odwrócenie się i opamiętanie są słowami, które mają takie samo znaczenie. Greckie słowo jest jedno słowo, które stoi za tymi dwoma polskimi słowami i ono można je przetłumaczyć zarówno jako odwrócenie się, ale też jako i opamiętanie. Więc kiedy jest mowa o opamiętaniu, no to możemy wiedzieć, że chodzi o odwrócenie się od martwych uczynków. A kiedy jest mowa o odwróceniu się od martwych uczynków, możemy wiedzieć, że chodzi o opamiętanie się z grzechu. Czyli odwrócenie się od martwych uczynków to to samo, co opamiętanie z grzechu. Pan Jezus, więc wróćmy do służby Pana Jezusa. Zobaczyliśmy, że na początku swojej służby Pan Jezus wzywał do opamiętania, gdyż Królestwo Boże jest Królestwo Niebios jest blisko, ale też widzimy to na sam koniec Jego służby. W Ewangelii Łukasza, ostatni rozdział, zanim Jezus został wzięty do nieba, czytamy i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Więc Pan Jezus mówi, że to ewangeliczne wezwanie ma być kontynuowane. On je głosił przez całą swoją służbę, ale też po zakończeniu służby Jezusa to wezwanie ma dalej być głoszone i dalej wy jesteście świadkami tego, więc apostołowie, uczniowie mają dalej głosić to opamiętanie dla przebaczenia grzechów. I apostoł Paweł pokazuje nam, na czym polegała jego służba. Apostoł Paweł mówi o tym w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale. Na podstawie świadectw, czyli na podstawie Pisma Świętego, wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Więc służba apostolska uczniów polegała na tym, że oni głosili Ewangelię i wzywali ludzi do opamiętania się i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Więc to nam pokazuje, że Bóg od początku oczekuje opamiętania jako reakcji na dobrą nowinę, jako odpowiedzi na to, co On mówi. Bóg mówi do nas, kieruje do nas dobrą nowinę i Bóg oczekuje, wymaga, że naszą odpowiedzią na tą dobrą nowinę będzie opamiętanie, będzie odwrócenie się od martwych uczynków. Jeśli chcemy wrócić do Boga, jeśli chcemy mieć relację z Bogiem, to opamiętanie się czy odwrócenie się od martwych uczynków jest warunkiem wstępnym, jaki stawia nam Bóg. Bóg wzywa każdego z nas do opamiętania. Ale czym jest to opamiętanie? Czym jest odwrócenie się od martwych uczynków, do którego wzywa nas Bóg? No, najlepiej chyba, jeśli posłużę się jakąś ilustracją, która pomoże nam to lepiej zrozumieć. Już wcześniej przeczytaliśmy przypowieść o synu marnotrawnym i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra przypowieść, która pokazuje nam, na czym polega, czy czym jest opamiętanie. Ta przypowieść, czy też przypowieść, która jest przed nią, pokazuje nam, że Bóg cieszy się bardzo z tego, kiedy grzesznik się nawraca. I że w niebie jest wielka radość człowieka, który się opamiętał. Dlatego właśnie z tej przypowieści możemy się uczyć na temat opamiętania. Więc przeczytajmy jeszcze raz fragment, już nie całość, ale fragment tej przypowieści, który nas najbardziej interesuje. Przeczytajmy wersety od 11 do 21. Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Powiedział też pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił się przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę, gdy był jeszcze daleko. Ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Więc ten fragment, który przeczytaliśmy teraz, możemy podzielić na trzy części. Od wersetu 11, czyli od początku, do 16 wersetu widzimy drogę, życie młodszego syna. Widzimy jego upadek moralny i co za tym idzie, odejście od Boga. Nie od Boga, tylko od ojca. Wersety od 17 do 19 pokazują nam przemianę, jaka zaszła wewnątrz tego człowieka, w sercu tego człowieka. I wersety od 20 do 21 pokazują nam drogę do ojca. Jego drogę, można powiedzieć, do góry. Tak, wcześniej była droga w dół, teraz jest droga do góry. I nas interesuje ta część druga oraz część trzecia, czyli wersety od 17 do 21. Te części pokazują nam, czym jest opamiętanie i do czego ono prowadzi. Więc omówmy krótko te dwie części. Więc przeczytajmy jeszcze raz wersety od 17 do 19. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Młodszy syn moralnie sięgnął dna. Jego sytuacja była gorsza od sytuacji świń, którymi się zajmował, które wypasał. Te przynajmniej były najedzone, te przynajmniej miały jedzenia pod ostatkiem, a on nie, on ginął z głodu. On nawet nie mógł jeść tego jedzenia, które było przeznaczone dla świń. Więc jego sytuacja była naprawdę zła. I werset 17 mówi nam, że ten młodszy syn oprzytomniał. Dlatego możemy nazwać te trzy wersety od 17 do 19 jako oprzytomnienie. Tak? Możemy nazwać część jako oprzytomnienie. Ta sytuacja, w jakiej znalazł się ten syn, najwidoczniej dała mu do myślenia. Głód dał mu do myślenia. Dokąd wróciły jego myśli? Do domu, do ojca. Młodszy syn porównał swoją obecną sytuację do sytuacji najemników, jacy pracują dla jego ojca. On był najemnikiem, więc porównał sytuację do najemników swojego ojca. Najemnicy ojca mieli chleba pod dostatkiem, a on głodował. On ginął z głodu. I ten człowiek zdał sobie wtedy sprawę, że u ojca jest zdecydowanie lepiej. Zdał sobie sprawę, że ojciec traktuje swoich najemników dużo lepiej niż on jest traktowany przez swojego pracodawcę. Ten syn, młodszy syn, zdał sobie sprawę, jak dużo, jak wiele stracił poprzez swoje postępowanie. I zaraz potem widzimy, że pojawia się decyzja, postanowienie. Wracam do ojca. Młodszy syn zaczął doceniać ojca. Zapragnął być u ojca. Dlatego postanowił do ojca wrócić. Więc dokonuje się w jego sercu, w jego wnętrzu pewna zmiana. Dokonuje się pewne przewartościowanie rzeczy. Wcześniej chciał od ojca uciec. On chciał żyć po swojemu. Chciał żyć tak jak mu się zamarzyło. Dlatego opuścił ojca, dlatego wziął swoje, co jego, zostawił ojca, bo u ojca było mu widocznie źle. Ale teraz zaczął dostrzegać, że u ojca jest w zasadzie dobrze. I zrozumiał, że nigdzie mu nie będzie tak dobrze jak u ojca, dlatego postanowił do niego wrócić, dlatego chce do ojca wrócić. A ponieważ w jego życiu nastąpiło przewartościowanie rzeczy, to zaczął patrzeć inaczej na swoje dotychczasowe życie, na swoje dotychczasowe postępowanie. Ten młodszy syn zrozumiał, że zgrzeszył zarówno przeciwko Bogu, jak i ojcu. To wszystko, co do tej pory zrobił, nazwał grzechem. To znaczy, że zaczął postrzegać swoje postępowanie w negatywny sposób. To wszystko, co wcześniej zrobił, było złe, było grzeszne. I ten człowiek zdał sobie sprawę, jak bardzo zgrzeszył przeciw swojemu ojcu. Jak bardzo źle postąpił, jak źle żył generalnie. I z tego powodu zaczął odczuwać żal i smutek. Dlatego też chciał, czy też chce pójść do ojca i wyznać mu swoją winę. To mu ciąży generalnie. To mu ciąży na sercu. Dlatego chce wyznać swoją winę. I następnie widzimy, że ten człowiek zdał sobie sprawę z konsekwencji swojego działania. Ponieważ postąpił w tak haniebny sposób wobec swojego ojca, to rozumie, że nie zasługuje na nic od ojca. Ojciec nic mu nie jest winien. Z powodu swojego postępowania nie może od ojca niczego żądać. Nie może już powiedzieć, słuchaj, jestem twoim synem, dlatego mi się coś od ciebie należy. Nie może tak powiedzieć, ponieważ to, co od ojca mu się należało, on już to otrzymał i wydał to na prostytutki. Więc już nie może powołać się na to. Więc zdał sobie sprawę, że już nie może określać się jako syn. Nie może korzystać z wszystkich przywilejów synostwa. I widzimy, że syn chce prosić ojca o zmiłowanie, chce prosić go, aby ten przyjął go do pracy już jako jednego ze swoich najemników. Wie, że nie zasługuje na bycie synem, ale prosi ojca o litość, o łaskę, o miłosierdzie. Prosi go o to, żeby ten przyjął go z powrotem do siebie, ale już jako czy chce prosić, jako, żeby przyjął ojciec go jako najemnika. Więc widzimy syna na początku jego drogi. Widzimy go jako człowieka głodnego, w cudzysłowie, życia, który chce żyć po swojemu, na własnych warunkach, który gardzi ojcem i tym wszystkim, co ojciec ma. On chce żyć z dala od ojca, chce żyć po swojemu. I widzimy syna, jak ten pełen pychy życia, rządzy ciała i rządzy oczu. Człowiek zmienia się. Jak następuje w jego sercu zmiana. Ten syn, ten pyszny syn, teraz jest uniżony, teraz jest pokorny. Widzimy w jego życiu skruchę. Więc w życiu tego młodego człowieka, w życiu tego młodszego syna nastąpił pewien ciąg zmian. Te zmiany nastąpiły w jego wnętrzu, w jego myśleniu, w jego sercu. Nastąpiła w nim pewna wewnętrzna przemiana. Młodszy syn zrozumiał, że u ojca jest naprawdę dobrze i że nigdzie mu nie będzie tak dobrze jak u ojca, dlatego chce do ojca wrócić. To z kolei wskazuje na przewartościowanie swojego życia. To, co dotychczas mu sprawiało przyjemność, teraz już przestało tę przyjemność sprawiać. Zobaczył, że jego grzeszne postępowanie prowadzi na manowce, nie prowadzi do niczego dobrego, prowadzi po prostu do śmierci. Zrozumiał, że zgrzeszył. Zrozumiał, że jego dotychczasowe życie było życiem pełnym martwych uczynków. Zaczął odczuwać z tego powodu żal i smutek. I dalej widzimy skruchę w jego sercu. Chce wyznać ojcu swoją winę Wie, że na nic od Ojca nie zasługuje, że nie ma prawa od niczego od Niego żądać z powodu swojego grzechu, ale chce prosić Ojca o litość, o zmiłowanie. Więc widzimy w sercu tego człowieka tę pokorę, to uniżenie, tą skruchę. I przejdźmy do kolejnej części, do wersetów 20-21 i przeczytajmy te kolejne wersety. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Więc wcześniej zobaczyliśmy, co się działo w sercu i głowie tego człowieka. Teraz widzimy, co z tego wynikło. Widzimy, do czego to doprowadziło, ta przemiana w sercu. Tekst mówi nam, że młodszy syn wstał i ruszył w drogę. Syn ruszył do ojca. Można powiedzieć, że ten syn zostawił swoje dotychczasowe życie, zostawił to wszystko, w czym funkcjonował, jak funkcjonował. Można powiedzieć, że odwrócił się plecami do tego, jak żył dotychczas, ale też z drugiej strony można powiedzieć, że zwrócił się w kierunku ojca, ruszył do ojca. Jego życie obrało nowy kierunek. Jego życie było teraz nakierowane na ojca. Gdy przyszedł do ojca, to tak jak wcześniej sobie postanowił, zaczął od wyznania swojej winy, od wyznania swojego grzechu. I następnie oświadczył, że zasługuje na potępienie, zasługuje na karę, tak, że nie jest godny nazywać się synem, rozumie konsekwencje swojego grzechu. I gdyby ojciec mu nie przeszkodził, to następnie, tak jak sobie postanowił wcześniej, prosiłby ojca o zmiłowanie, o litość, o łaskę i ponowne przyjęcie, ale już jako najemnika. Syn wcześniej nie chciał służyć ojcu, teraz ojcu chce służyć i wraca do ojca. Więc ta wewnętrzna przemiana doprowadziła do zmiany życia tego człowieka. I to właśnie jest opamiętanie. Zmiana. Wewnętrzna zmiana całego życia. Ono musi mieć te dwa elementy. Opamiętanie musi mieć te dwa elementy. Wewnętrzną przemianę, wewnętrzną zmianę, która prowadzi do zmiany życia. Wayne Grudem, teolog ewangeliczny, zdefiniował opamiętanie w następujący sposób. Opamiętanie jest płynącym z serca żalem za grzech, odrzuceniem go oraz szczerym zobowiązaniem do porzucenia go i chodzeniem w posłuszeństwie Chrystusowi. Tak, jeszcze raz przeczytam. Opamiętanie jest płynącym z serca, z wnętrza człowieka, żalem za grzech, odrzuceniem grzechu oraz szczerym zobowiązaniem do porzucenia grzechu i chodzeniem w posłuszeństwie Chrystusowi. Chrystus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Dlatego ta definicja mówi o chodzeniu w posłuszeństwie Chrystusowi. Więc opamiętanie jest płynącym z serca żalem za grzech, odrzuceniem tego grzechu, szczerym zobowiązaniem do porzucenia go, a drugim elementem jest opamiętania jest poddanie się Chrystusowi jako Panu. Jeśli poddajemy się Chrystusowi jako Panu, to poddajemy się Mu, aby chodzić w posłuszeństwie Jemu, w posłuszeństwie Chrystusowi. Więc opamiętanie z grzechu, czy też odwrócenie się od martwych uczynków nie jest jakąś drobną zmianą w życiu. Nie jest plastrem, który ma zatuszować jakąś małą niedoskonałość na twarzy czy w jakimś innym miejscu. Opamiętanie jest zmianą totalną, można powiedzieć. Czy nawet trzeba powiedzieć. Odwrócenie się od martwych uczynków jest jak odwrócenie się od osoby, na którą patrzysz. Żeby się od tej osoby odwrócić, musisz stanąć do niej plecami. Więc jest to zmiana o 180 stopni. Jest to ogromna wewnętrzna zmiana, która prowadzi do zmiany życia o 180 stopni. Człowiek odwraca się od grzechu, odwraca się od martwych uczynków, od swoich własnych pomysłów na życie, na to, jak żyć. Człowiek odwraca się od tego wszystkiego i w tym samym czasie zwraca się do Chrystusa, do Boga. Więc zobaczyliśmy, na czym polega i do czego prowadzi opamiętanie. I to jest bardzo dobrze widoczne w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Ale w tej przypowieści jest coś jeszcze, czego no nie widać tak na pierwszy rzut oka, czy nie widać na zewnątrz. Powiedziałem na samym początku, że opamiętanie i zawierzenie Bogu są jak syjamskie bliźnięta, gdzie jest jedno, jest i drugie. Więc w tej przypowieści jest też kwestia zawierzenia Bogu, chociaż nie jest ona tak widoczna. Więc pytanie, gdzie jest to zawierzenie Bogu? Otóż zobaczyliśmy przemianę, jaka zaszła w młodszym synu. Zobaczyliśmy, że ten syn marnotrawny postanowił wrócić do ojca. Ale pytanie, dlaczego postanowił wrócić do ojca? Dlaczego chciał wyznać swojemu ojcu swoją winę? Dlaczego postanowił prosić go o litość? Pamiętajmy, że ta przypowieść została skierowana do ludzi, którzy uważali się za ludzi religijnych, którzy uważali się za ludzi, którzy są w porządku przed Bogiem. Ci ludzie nie widzieli swojego grzechu, nie widzieli swojej winy. Oni myśleli, że skoro spełniają różne religijne uczynki, że myśleli, że skoro spełniają różne przykazania, to oni są w porządku przed Bogiem. A Bóg mówi, że tak nie jest. Bóg widział ich grzech, którego oni nie dostrzegali, ponieważ byli przez ten grzech zaślepieni. Dlatego Bóg chciał ich skorygować, dlatego Bóg wielokrotnie w Starym Testamencie wzywał swój lud do opamiętania. I temu wezwaniu do opamiętania towarzyszyła obietnica odnowy, obietnica przyjęcia, obietnica przebaczenia grzechów. Więc ten syn marnotrawny opamiętał się i jego postępowanie jest wyrazem nie tylko opamiętania, ale też jest wyrazem tego, że zawierzył Bożej obietnicy, można powiedzieć, Bożej obietnicy. Więc w tej historii jest wpisana obietnica przyjęcia przez Ojca. Jest obietnica dla tych, którzy się zgubili, którzy umarli, można powiedzieć, z powodu swoich win, ale jeżeli się odwrócą od swoich grzechów I wrócą do Ojca, to zostaną przez Niego przyjęci, a ich grzechy zostaną przebaczone. Więc to ta obietnica jest wpisana w tę przypowieść. Więc jest tu zarówno opamiętanie, jak i zawierzenie Bogu. Prawda o odwróceniu się od martwych uczynków uczy nas, że bez opamiętania nie możemy mieć związku z Bogiem. Grzech oddziela nas od świętego Boga. Natomiast no, są ludzie, którzy są przekonani, że można do Boga przyjść bez opamiętania. Są ludzie, którzy są przekonani, że wystarczy robić różne dobre rzeczy, różne religijne rzeczy. I to wszystko spowoduje, że będziemy w porządku przed Bogiem. Wystarczy być osobą religijną, wystarczy chodzić do kościoła, wystarczy robić jakieś dobre rzeczy i sprawa załatwiona. Otóż tak nie jest. Chrystus uczy nas, że Bóg wzywa każdego z nas do opamiętania i zawierzenia Jemu. Chrystus uczy nas, że nie można służyć dwóm panom. Albo służyć grzechowi, albo Bogu. Nie można służyć i Bogu, i grzechowi. Więc komu służysz? Jeśli się nie opamiętałeś, jeśli się nie odwróciłeś od swojego grzechu, od swoich martwych uczynków, to niestety, ale służysz grzechowi, a nie Bogu. Prawda o opamiętaniu uczy nas, że kluczową sprawą w przyjściu do Boga jest przemiana serca. Ta przemiana serca powoduje, że zaczynamy nienawidzieć grzech z jednej strony i zaczynamy kochać Boga za Jego dobroć i łaskę z drugiej strony. I ta przemiana powoduje nasze uniżenie przed Bogiem, ale też ta przemiana pcha nas do Ojca. I kiedy przychodzimy do Boga, to Bóg przyjmuje nas z radością, ale są ludzie, którzy chcą przyjść do Boga z innych powodów niż opamiętanie. Są ludzie, którzy chcą przyjść do Boga dla jakichś innych korzyści. Ich motywacją jest właśnie otrzymanie jakichś tam korzyści od Boga. Więc ta prawda o odwróceniu się od martwych uczynków uczy nas, że jeśli chcemy przyjść do Boga, to naszą motywacją musi być opamiętanie się z grzechu. Bóg pragnie naszego serca. Bóg pragnie, aby nasze serce było zanurzone w Bogu, żeby było przepełnione miłością do Ojca. A to się może stać tylko poprzez opamiętanie. Tylko opamiętanie gwarantuje nam to, że będziemy przez Boga przyjęci. Tak jak ten syn wcześniej gardził ojcem, jak ten syn marnotrawny gardził ojcem, uważał, że może wieść lepsze życie, dlatego odszedł od ojca, ale ostatecznie oprzytomniał. Zdał sobie sprawę z różnych rzeczy, przewartościował swoje życie, zobaczył, jak ojciec jest dobry i zobaczył, że lepiej jest być z ojcem. Więc do Boga możemy przyjść tylko poprzez opamiętanie. A jaki jest twój powód, dla którego chcesz przyjść do Boga? Czy przychodzisz do Boga? Czy jest to opamiętanie? Czy jest to wewnętrzna przemiana, która cię pcha do Ojca i która powoduje, że musisz Mu wyznać swoją winę i prosić o zmiłowanie i prosić o łaskę? Co ciebie pcha do Ojca, do Boga? Chrystus uczy nas, że bez opamiętania i zawierzenia Ewangelii nie jesteśmy w stanie przyjść do Ojca. Czy poddałeś się Chrystusowi? Czy może kombinujesz, jak na własną rękę, bez Chrystusa, obchodząc Chrystusa, omijając Chrystusa, możesz przyjść do Ojca w niebie? Jest to niemożliwe. Ponieważ Chrystus uczy nas, że ci, którzy próbują wejść do zagrody dla owiec w inny sposób, jak przez bramę, którą jest Chrystus, ten jest złodziejem i zbójcą. A tacy na pewno do Ojca się nie dostaną. Więc jak próbujesz się dostać do Ojca? Czy przez Chrystusa? Czy kombinujesz, jak po swojemu właśnie wejść do zagrody? Czy w swoim życiu doświadczyłeś takiego oprzytomnienia, jakiego doświadczył syn marnotrawny? Czy jak ten syn marnotrawny zdałeś sobie sprawę z tego, jak Bóg jest dobry i jak bardzo obraziłeś Boga swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim grzechem? Czy jak ten syn marnotrawny postanowiłaś wrócić do Ojca poprzez poddanie się Chrystusowi? Czy jak ten syn marnotrawny zostawiłaś swoje grzeszne życie, swoje martwe uczynki i poszłaś do Ojca, aby Mu służyć? Czy przyszedłeś do Ojca z wyznaniem swoich win, ze skruszonym sercem i z prośbą o zmiłowanie? Jeśli nie, to już dziś zacznij wołać do Boga, aby Bóg pomógł ci oprzytomnieć. Wołaj do Boga o pomoc. Wołaj do Boga o zmiłowanie. Wołaj do Boga, aby Bóg doprowadził cię do opamiętania, do odwrócenia się od martwych uczynków i do zawierzenia Chrystusowi. Tylko Duch Święty może spowodować twoje oprzytomnienie. Dlatego wołaj do Ojca o zmiłowanie nad tobą, żebyś mógł oprzytomnieć i żebyś zdał sobie sprawę ze swojego grzechu, ze swojego marnego postępowania i żebyś mógł zobaczyć, że potrzebujesz Chrystusa w swoim życiu, że potrzebujesz zawierzyć Jemu. A jeśli doświadczyłeś tego oprzytomnienia i odwróciłeś się od martwych uczynków i zawierzyłeś Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, to dziękuj Bogu za Jego dobroć i łaskę, że pomógł ci oprzytomnieć. Ale też pamiętaj, aby trwać w opamiętaniu, aby umartwiać to, co jest cielesne w twoim życiu. Cały czas, dopóki jesteśmy w tym ciele, potrzebujemy opamiętania. Oczywiście jest to pierwsze opamiętanie. To opamiętanie można być o 180 stopni, które wywraca życie do góry nogami, można powiedzieć, albo porządkuje nasze życie, bo było wywrócone do góry nogami. Ale dalej w tym życiu, po tym pierwszym opamiętaniu, dalej potrzebujemy opamiętywać się z grzechu. Dalej potrzebujemy umartwiać to, co cielesne w nas. Dlatego pamiętajmy, że opamiętanie towarzyszy nam przez całe nasze życie w tym ciele, ponieważ zmagamy się z grzechem. Amen.